Pokora to jest tytuł rozważania, które spróbuję przeprowadzić teraz dla was i u was. I od razu się zastrzegę, że mam tę świadomość, iż mówienie o pokorze, jeszcze publiczne mówienie o pokorze jest i niebezpieczne, i niezręczne. Ponieważ sugeruje, iż prelegent, mówca, kaznodzieja, no w tym wypadku ja, tak, choć trochę zna się na temacie, ergo jest pokorny. Zaś jednym z najbardziej takich przewrotnych, no i perfidnych przejawów działania pychy w życiu człowieka jest utwierdzanie go w przekonaniu: jestem pokorny. Więc żeby uciąć spekulacje, które być może teraz u niektórych spośród was się gdzieś tam jawią z tyłu głowy, od razu powiem, że no niestety nie jestem pokorny. Raczej jestem pyszałkiem, ale jestem pyszałkiem zafascynowanym pokorą. Jestem zafascynowany pokorą i ta fascynacja u mnie bierze się między innymi, czy wynika między innymi z charakteru mojej aktywności. No jestem osobą publiczną, no, w niewielkim wymiarze, ale jednak. I to rodzi we mnie taki rodzaj specyficznego napięcia, bo z jednej strony w tym, co robię już od 30 lat, chcę służyć. I to jest prawdziwe. Na przykład tu i teraz chcę wam usłużyć najlepiej, jak potrafię. I nie mówię tego dlatego, że tak wypada, tylko że to jest autentyczna potrzeba, pragnienie, no choćby tego, że tutaj jestem i mówię do was, tak? Więc chcę służyć z jednej strony, ale z drugiej strony, no nie jestem w stanie wyzbyć się tej świadomości, że ileś tam par oczu teraz na mnie patrzy i to w jakiś sposób łechce moje ego. Mam nadzieję, że to napięcie będzie dzisiaj pozytywnie twórcze dla wszystkich nas, także i dla mnie. Tekst kazalny jest zapisany, mówiąc o pokorze, jest zapisany w liście apostoła Pawła do Filipian. Przeczytam 4 wiersze z 2 rozdziału, poczynając od 5. Filipian 2 rozdział, 5 wiersz i dalej. I tam apostoł Paweł napisał tak. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już się stał człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Pierwsze spostrzeżenie, które w moim przekonaniu powinno nam się jakby narzucać po przeczytaniu tego tekstu, które z tego tekstu się wybija, brzmi tak. Pokora powinna być dla chrześcijanina czymś naprawdę ważnym, skoro Chrystus był pokorny, a my przecież mamy być tacy jak On. Pokora musi być w związku z tym naprawdę czymś ważnym. Tyle, że czym jest pokora? Czym jest pokora? Co to znaczy być pokornym? Spróbujmy to jakoś sobie przybliżyć, może zdefiniować. Otóż z całą pewnością pokora nie jest, a tak się często w Polsce, w naszej obyczajowości domniemywa, uważa, w takim pierwszym odruchu. Więc pokora nie jest niską samooceną. Niska samoocena to jest raczej przejaw kompleksów, niezdrowego skupienia się na sobie samym, ale nie jest przejawem pokory. Ale tak nam się pokora w Polsce kojarzy, prawda? O, ja taki jestem, taki mały, do niczego się nie nadaję, niech to inni zrobią, nie ja, nie umiem, nie nadaję się, jestem za głupi, za mało zdolny i tak dalej, prawda? Często tak o pokorze w Polsce się myśli, ale to jest zupełne minięcie się z sednem tego, czym pokora jest. I zwróćmy uwagę jeszcze, pozwólcie na taką refleksję, ale wydaje mi się, że ona jest ważna, że właśnie takie myślenie, które teraz scharakteryzowałem, ja się nie nadaję, jest właśnie przejawem tego, o czym wspomniałem, już jakichś kompleksów, niezdrowych kompleksów i paradoksalnie niezdrowego skupienia się na sobie. Tak? Popatrzcie, jak to działa. Ja się nie nadaję, ja nie umiem. W domyśle, no powspółczujcie mnie trochę, mi trochę, zauważcie mnie, tak, że jestem, prawda? Pokora to raczej wybór, aby zrezygnować ze swojego statusu i używać własnych wpływów, talentów, darów i tak dalej na rzecz innych ludzi, przedkładając to nad własne potrzeby, nad własne racje i nad własne znaczenie. Pozwólcie, że to powtórzę, bo mam wrażenie, że to jest ważne zdanie. Pokora to raczej wybór, aby zrezygnować ze swojego statusu, ze swojej pozycji i używać własnych wpływów, talentów, darów i tak dalej na rzecz innych ludzi, przedkładając to nad własne potrzeby, racje i nad własne znaczenie. Inaczej, pokora to wykorzystywanie swoich mocnych stron w służbie innych ludzi. I chciałbym teraz przytoczyć za Johnem Dixonem, John Dixon, taki nauczyciel chrześcijański wywodzący się z Australii, o ile się orientuję. Więc chciałem za Johnem Dixonem przytoczyć bardzo mnie przekonywujących 5 cech pokory. Po pierwsze, pokora to zdrowy rozsądek, albo inaczej mówiąc, pokora wynika ze zdrowego rozsądku. Nikt nie jest ekspertem od wszystkiego. To niby oczywiste, ale my Polacy mamy z tym kłopot. Jeszcze się o tym zająknę. I niektórzy chrześcijanie też mają z tym kłopot. Ale generalnie, jeśli weźmiemy sprawę na zimno, to zgodzimy się z tym stwierdzeniem, że nikt nie jest ekspertem od wszystkiego. I w tym wypadku pokora to przyjęcie do świadomości i do praktyki życia faktu, że choć być może na czymś w życiu się znam, to jednak na dużo większej ilości spraw się nie znam. Że być może, że choć być może coś w życiu potrafię, to jednak dużo więcej rzeczy nie potrafię. Im więcej o czymś wiem, im więcej na czymś się znam, tym bardziej sobie uświadamiam, jak wiele jeszcze nie wiem, jeszcze nie umiem, na ilu rzeczy się po prostu nie znam. Potrzebuję więc innych ludzi i to jest ten rodzaj upokorzenia się. Potrzebuję innych ludzi, żeby mi pomogli, usłużyli w tych wszystkich sprawach, na których się nie znam i których nie umiem. Swoiste, wybaczcie mi dosadność stwierdzenia, piekło życia społecznego w Polsce wynika właśnie z nieumiejętności przyjęcia takiej postawy, czyli wynika z pychy, tak? Już o tym się zająknąłem, ale zauważmy, my Polacy znamy się na wszystkim. My nie potrzebujemy żadnych ekspertów. My wszystko wiemy. My się znamy na piłce nożnej, znamy się przecież doskonale na medycynie, prawda? Co mam wymieniać? Znamy się na prawodawstwie przecież. Na wojnie się znamy, tak, na prawodawstwie ostatnio ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa konstytucyjnego. Wszyscy wiemy, jak powinno być, prawda? Od 7 lat wszyscy Polacy są ekspertami w kwestii wypadków lotniczych, prawda? My nie potrzebujemy żadnych ekspertów. Jeśli pojawiają się jacyś eksperci od czegokolwiek, my zwykle darzymy ich dużą dozą nieufności. Bo na pewno albo są może przekupieni, albo lobbują na czyjąś stronę, na czyjąś rzecz. W każdym razie nie są uczciwi wobec nas, stanowią jakiś rodzaj zagrożenia. Gdzieś jest zawsze jakieś drugie dno, prawda? Zauważacie to, że to tak działa w naszym kraju? To, czego nie wiem i czego nie potrafię, przewyższa po wielokroć to, co wiem i to, co potrafię. Potrzebuję więc innych ludzi, żeby pomogli mi w tym wszystkich sferach i dziedzinach, na których się nie znam. Czy ziemia, również ta nasza polska ziemia, nie stałaby się namiastką nieba, gdybyśmy chcieli nawzajem tak właśnie się traktować? Służyć sobie nawzajem tym, co potrafimy i pozwalać, aby inni służyli nam tam, wszędzie tam, gdzie my czujemy się bezradni. Więc po pierwsze, pokora to zdrowy rozsądek albo wynika ze zdrowego rozsądku. Po drugie, pokora jest piękna. Bardziej pociągają nas wielcy, którzy są pokorni, niż wielcy, którzy wiedzą o tym, że są wielcy i bardzo chcą, aby inni, wszyscy inni też o tym wiedzieli. Powtórzyć? Powtórzę. Bardziej pociągają nas wielcy ludzie, którzy są pokorni, niż wielcy, którzy wiedzą o tym, że są wielcy i bardzo chcą, aby wszyscy inni też o tym wiedzieli. Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, zmienił w tej sprawie optykę całego świata. Zmienił tę optykę choćby takim jednym zdaniem. Dla porządku powiem, Ewangelia Marka 10:43. Pan Jezus tam powiedział to znamienne. Kto by chciał być wielki między wami, niech stanie się waszym sługą. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak te słowa Chrystusa zmieniły cały świat. Przed Chrystusem ta prawda nie była wcale oczywista. No nie czas, nie miejsce, żeby teraz robić jakiś taki rys religioznawczy i historyczny, więc tylko w jednym zdaniu, tak króciutko się zająknę, że kult władców w takich starożytnych imperiach, jak na przykład Egipt, Asyria, Babilonia, państwo Medów i Persów, no tam na taką postawę, o której wspomniał Chrystus, w ogóle nie było miejsca. Tam na przykład bardzo często obowiązywał kult władców. Władca był bardzo często podnoszony do rangi bóstwa. I u niego nie było miejsca na to, żeby służyć. Tak? To się nie mieściło ani w ówczesnych kategoriach moralnych, ani intelektualnych. Przed władcą padało się na twarz. Jeśli mu się nie okazywało właściwego szacunku, można było być skróconym o głowę. Ale także w innym systemie starożytnym, jakby będącym na antypodach wszelkich satrapii, w starożytnej demokracji greckiej, też nie było miejsca na pokorę. Tak rozumiano, jak ją zdefiniował Chrystus. W demokracji greckiej, Grecy brzydzili się satrapami, więc tam nie było kultu władców, ale panował kult męstwa i honoru. To była wartość naczelna w demokracjach greckich, w tych różnych greckich polis. No, przypomnijmy sobie, jak byli chowani chłopcy w Sparcie na przykład. Tak? Tam męstwo i honor był podniesiony do rangi bóstwa. Tak? Męstwo w walce. Tam też nie było w związku z tym miejsca na pokorę. No i pojawia się Chrystus, który mówi, jeśli ktoś chce być wielkim, to nie znaczy, że ma być wielkim wojownikiem albo wielkim władcą, tylko ma być sługą. I to zmieniło cały świat. I popatrzmy dzisiaj, mija 2000 lat od tych słów Jezusa Chrystusa. Świat zachodu zdążył już bardzo mocno się zlaicyzować. Bardzo mocno, niestety. Ale jednak, choć ludzie tego nie kojarzą z Chrystusem, ale świat zachodu tak właśnie myśli. Popatrzmy, honorowani są ludzie i instytucje, które niosą pomoc innym ludziom, ludziom, którzy są w potrzebie. Wszelkie akcje, nie wiem, charytatywne, dobroczynne, związane z krzywdą ludzi. Tak? Niesienie pomocy ludziom potrzebującym jest w zlaicyzowanym świecie zachodu doceniane, jest honorowane. Ktoś, kto taką działalnością się zajmuje, jest często obdarzany nagrodami, wyróżniany, prawda? To Pan Jezus Chrystus. Ci ludzie może nawet z tego sobie nie zdają sprawy, bo to zeszło do warstwy kulturowej. Ale to Jezus Chrystus sprawił, że nawet dzisiaj zlaicyzowany świat Zachodu docenia pokorę. Zhierarchizowane chrześcijaństwo trochę cierpi na ten grzech nieumiejętności zastosowania się do słów Jezusa Chrystusa, który mówi, że wielki służy. Pamiętam kiedyś taką wypowiedź pewnej dziennikarki w pewnym dzienniku, czytałem jej felieton, nie powiem o jaką dziennikarkę chodzi i nie powiem o jaki dziennik chodzi, bo od razu zyskałbym połowę sympatii spośród was i połowę wrogów, więc nie powiem. W każdym razie pewna dziennikarka w pewnej gazecie codziennej napisała felieton, ale w tym felietonie, było sporo lat temu, zapamiętałem takie niezwykłe zdanie. Ona pisała o relacjach międzyludzkich i napisała coś takiego. Ach, gdybym tylko mogła spotkać się z moim biskupem w tramwaju. Rozumiecie, jakby domyślacie się, o co tej dziennikarce chodziło i o co mnie chodzi, tak? Chodzi o dostępność. Nie chodzi o to, żeby teraz hierarchów kościelnych, wszelkich hierarchów kościelnych, chciałbym się zasekurować. Nie robię tutaj żadnej wycieczki konfesyjnej, tak? Bardzo mocno to chcę podkreślić. Więc nie chodzi o to, żeby teraz hierarchów kościelnych na siłę wsadzać do komunikacji miejskiej, tak? Ale właśnie chodzi o tą dostępność. Chodzi o to, o tę taką tęsknotę zwykłego człowieka, żeby jakiś tam mój biskup zechciał choć na chwilę pochylić się nad moim losem. Może odpowiedzieć na moje pytania. No być ze mną, porozmawiać, pomodlić się, cokolwiek. Żeby choć przez chwilę stał się takim jak ja i żeby mogła się z nim spotkać w tramwaju. No ale są też pozytywne przykłady. Chciałbym, żeby nie jojczyć, właśnie przytoczyć coś bardzo, no, dla mnie ważnego, choć może będziecie zdziwieni, jak usłyszycie. Otóż powiem tak, moja kochana żona, w związku z tym, że jest niezwykle zdolną kobietą, ma wiele różnych aktywności, przede wszystkim zajmuje się teatrem, ale też od czasu do czasu, w związku z tym, że oprócz wykształcenia teatralnego ma także skończony fakultet filologii angielskiej, to zajmowała się, zajmuje się tłumaczeniami. Czasami tłumaczy jakieś różne konferencje chrześcijańskie i unijne też. I kiedyś tam, sporo lat temu, właśnie w takim charakterze występowała na jednej z konferencji dla liderów kościoła. Rzecz się działa w Radości, tam baptyści mają ośrodek, prawda? No i w tym ośrodku odbywała się właśnie konferencja dla starszych, dla pastorów, jakaś szkoleniowa. I moja kochana żona pracowała tam jako tłumacz. I tak się złożyło, że konferencja była parodniowa, kończyła się w niedzielę w południe, a w tę samą niedzielę moja żona razem z teatrem, w którym występuje, miała występ w Warszawie, ale gdzieś na zupełnie drugim krańcu Warszawy, chyba na Woli, gdzieś daleko, daleko. I tak się stało, że nie potrafię przytoczyć szczegółów, mniejsza o to, coś się stało z oświetleniem w tym teatrze, gdzie moja żona razem ze swoimi współpracownikami miała występować. I ktoś przywiózł do Radości, tam do tego ośrodka, ciężkie, sceniczne, teatralne reflektory, po to, żeby ten występ mógł się odbyć. I moja kochana żona znalazła się w niemałym kłopocie, no bo jak zawieść, nie była samochodem jeszcze, no te ciężkie reflektory sceniczne, teatralne. I no oczywiście poprosiła o pomoc i zgłosił się biskup, szef jednego z kościołów, biskup. I wziął jej te ciężkie, podkreślam, to naprawdę ciężkie reflektory, zatargał je do swojego auta, wziął moją żonę, zawiózł ją tam na Wolę, czy gdzie tam trzeba było, wytargał te reflektory, zaniósł na scenę i jeszcze pomógł zamontować. Jak mi moja ciężka o tym opowiadała, pomyślałem, wow, biskup. Gdybym ja był biskupem, To się na szczęście nigdy nie stanie, ale, ale zakładając, to zachowałbym się chyba inaczej. Oczywiście podchodzi do mnie piękna kobieta i prosi o pomoc, to mi działa na wyobraźni. Oczywiście, że tu bym się jakoś próbował odnaleźć, ale dalszy ciąg byłby raczej inny. Użyłbym tych dwóch palców, przywołał jakichś swoich przybocznych i powiedział, proszę panowie, tu jest kobieta w potrzebie, ty zawieziesz, ty zaniesiesz. A ten człowiek wziął i sam to zrobił. Przepraszam, to może brzmi dla was dziwnie, ale to zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Biskup, szef kościoła, targał ciężary mojej żony. Dzisiaj znam tego człowieka, dzisiaj się z nim przyjaźnię, czy przyjaźnimy się. Myślę też i o jego żonie i jesteśmy ze sobą blisko. I wiem, że on po prostu taki jest. Ale wtedy to zrobiło na mnie duże wrażenie. Pokora jest piękna. Pokora robi wrażenie. Cecha trzecia. Pokora jest twórcza. Pokora generuje nową wiedzę, nowe zdolności. Tu jest zegar, muszę patrzeć. Pycha generuje postawę ja już wiem i w związku z tym nic mi nie potrzeba. A to z kolei generuje stagnację lub regres. Zwróćmy uwagę, większość gorszących sporów między chrześcijanami, ja muszę powiedzieć, że ja to bardzo przeżywam, te nasze niekończące się spory o wszystko. Pozwólcie mi na taką króciutką refleksję. Jako chrześcijanie tracimy wiarygodność, wyklinając się w kółko i kłócąc się, i spierając się. Tracimy wiarygodność. Dla tych, dla których powinniśmy być przykładem i światłem Chrystusa. Czy myślicie, że ludzie wokół nas to są ślepi, głusi, nienormalni? Czy oni nie widzą tego? Tracimy wiarygodność. W kółko i w kółko o coś się spierając. Chrystus nas będzie z tego rozliczał. Więc tak sobie myślę, że większość tych gorszących sporów o wszystko ma właśnie to podłoże. Ja wiem, ja jestem tym prawdziwym chrześcijaninem. Mnie Duch Święty prowadzi, ja z nim prawie pod rękę chodzę. Duch Święty mi powiedział, objawił, nauczył. Co z tego wynika, że każdy, kto myśli inaczej, błądzi z definicji, bo mnie Duch Święty prowadzi. Ja jestem tym prawdziwym. Jeśli mogę coś zasugerować, wystrzegajmy się tych najprawdziwszych jak ognia. Apostoł Paweł bowiem napisał w tym słynnym hymnie o miłości. Napisał coś niezwykłego, tylko my czytając to tak często nie jesteśmy w stanie zwrócić na to uwagę. Ale posłuchajcie, co Paweł napisał w hymnie o miłości. Cząstkowa jest nasza wiedza. Teraz widzimy niewyraźnie, jakby w zwierciadle. Kto to napisał? To napisał apostoł Paweł, facet, który odebrał najlepsze teologiczne wykształcenie, jakie można było w tamtym czasie i na tamtym terenie odebrać. I to napisał facet, który miał tak niezwykłe, jakiego słowa użyć, objawienia, spotkania z Bogiem. To było tak niezwykłe, tak głębokie, że on nie potrafił nawet tego opisywać i nawet bał się o tym opisywać. Taki człowiek pisze, cząstkowa jest nasza wiedza. Teraz widzimy niewyraźnie, jakby zwierciadle. Dalszy ciąg jest dopiero potem, u Chrystusa. Poznam tak, jak sam jestem poznany. Pokora jest miejscem rozwoju. Bądźmy ostrożni z tym Duchem Świętym. To jest Bóg, a nie ktoś, z kim można iść pod rękę i poklepywać go po plecach. Bądźmy ostrożni, bo być może nierzadko bluźnimy, powołując się na Niego. Pokora jest miejscem rozwoju. Cecha czwarta. Pokora jest przekonywująca. A jeszcze raz chcę nawiązać do tego przykładu związanego z biskupem pewnego kościoła, który targał ciężary mojej żony. Jego postawa była dla mnie bardziej przekonująca niż setki dogmatycznych kazań. Jeśli chcemy mieć pozytywny, taki Pana Jezusowy wpływ na innych ludzi, a chcemy mieć? No, nie wiem. Ale to jest temat na inne kazanie. Ale przy okazji warto sobie zadać takie pytanie. Czy los ludzi, z którymi się w sposób naturalny stykam, cokolwiek mnie obchodzi? Czy mi zależy? Czy na przykład dostrzegam, teraz przypuję szaleństwo, to mówię, że przyjeżdża taki żółtko i właśnie kogoś zaproszę, bo być może ktoś zostanie Chrystusem zaspirowany. Czy po prostu mam to głęboko gdzieś? Taki prosty test. Ale jeśli zakładając, że jednak coś nam w duszy i w sumieniu drga i chcemy mieć ten pozytywny wpływ, Chrystusowy wpływ na ludzi, z którymi w sposób naturalny się spotykamy, służmy im. Służmy im. A zyskamy ich sympatię, a zyskamy ich przychylność. Zyskamy chęć tego, że być może zechcą nas wysłuchać. Albo zechcą właśnie pójść. Zgodzą się na zaproszenie. Służmy im. Ludzie butni nie są przekonywujący. Jeśli ktoś mnie poniża w taki czy inny sposób, nawet w rozmowie, ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Nawet jeśli starcza mi takiej uczciwości wobec siebie samego, że jestem w stanie przyznać, okej, on ma rację. On ma rację. Ale jeśli ta jego racja jest podana w taki sposób, że to mnie poniża, to ja nie chcę mieć z nim i z jego racją nic wspólnego. Dlaczego? Dlatego, że bycie poniżanym boli. Boli. A nikt z nas nie chce cierpieć. To jest takie oczywiste. Ten Arystoteles twierdził, że pokorny charakter przekonywującego jest najważniejszym elementem w dyskusji, w perswazji. Pokorny charakter naszego rozmówcy. Arystoteles zauważał, że ludziom o dobrym sercu jesteśmy gotowi zaufać łatwiej, szczególnie w sprawach, gdzie mamy wątpliwości. Jesteśmy w takich sytuacjach gotowi łatwiej zaufać ludziom, którzy są wobec nas mili, pokorni. Cecha numer 5. Ostatnia. Pokora jest inspirująca. Gdy liderzy są wyniośli, przez to wyalienowani, my owszem, bardzo często podziwiamy ich, ale nie naśladujemy. Ponieważ nie sądzimy, że kiedykolwiek będziemy mogli stać się takimi jak oni. Oni są dla nas jak przybysze z kosmosu. Ale gdy liderzy są dostępni, ach, znów chcę nawiązać do tego westchnienia tej dziennikarki, żebym tylko mogła z tym biskupem w tramwaju się spotkać, z moim biskupem. Więc gdy liderzy są dostępni, nie tworzą dystansu, są gotowi mieć z nami kontakt, mieć dla nas czas, to nie tylko ich podziwiamy, ale także wierzymy, że możemy się stać takimi jak oni. Chrystus był kimś takim. Co było takiego fascynującego w Chrystusie? Ach, wiele rzeczy było fascynujących w Chrystusie. Ale między innymi to, że On był jednym z. I ludzie garnęli się do Niego tłumami. Mieli bardzo różne motywacje. Podejrzewam, że często wcale nie takie szlachetne. Że bardzo często to było coś interesownego. Od chociażby chcieli być zdrowi, albo po prostu byli ciekawi. Pojawił się ktoś, kogo wcześniej podobnego nie było. Tak czy siak, ludzie garnęli się do Chrystusa tłumnie, ponieważ nie wyczuwali dystansu. On był jednym z nich. I to było też powodem tego, że Chrystus był kamieniem obrazy dla ówczesnej elity religijnej i społecznej narodu wybranego. Właśnie ta jego dostępność, ta jego pokora była obrazoburcza dla ówczesnej elity. Przypominacie sobie te wszystkie wypowiedzi. Z kim on jada? No z kim on jada? Albo ta sytuacja, ach, gdyby on był prorokiem, to by wiedział, jaka kobieta się go dotyka. Prawda? No można by tych przykładów znaleźć więcej. Ale czemu ja mówię, czemu ja używam czasu przeszłego, mówiąc, że Chrystus był? Chrystus taki jest do dziś dnia. Ja jestem przykładem tego, że Chrystus taki jest do dziś dnia. 30 lat temu bardzo upadłem. Nisko. Opowiadam czasami o tym na koncertach też. No dlatego, że byłem młody i głupi i pochopny, ale to również dlatego, że spotkałem się z ludźmi, którzy bardzo haniebnie i podle ze mną postąpili. To jest życie. No tak czy siak upadłem. I środowisko, w którym się wtedy utożsamiałem, z którego się wywodziłem, nie wszyscy, ale wielu ludzi stwierdziło, wiesz co, przesadziłeś, naprawdę przesadziłeś. Popatrz na siebie, popatrz na to, co się stało, tego się nie da odkręcić, tego się nie da naprawić. Spadaj, jesteś nikim. Zaniżasz nasze standardy, nie mieścisz się. Jesteś nikim. A jeszcze częściej dawano mi to do zrozumienia, a to drugie jest gorsze niż to pierwsze. I gdy człowiek się spotyka z takimi komunikatami, werbalnymi, niewerbalnymi, zaczyna z czasem w to wierzyć. I ja uwierzyłem, że jestem nikim. Pomyślałem, oni chyba mają rację, rzeczywiście przesadziłem, rzeczywiście to się wszystko wymknęło spod kontroli. Jestem nikim. A bycie nikim jest najgorszym rodzajem upodlenia, jakie człowieka może spotkać. Niezależnie od jego statusu, pozycji, majątku, czegokolwiek. Jeśli człowiek uwierzy, że jest nikim, jest skończony. A ja uwierzyłem, że jestem nikim. I wtedy właśnie, w takiej sytuacji, byłem bardzo, bardzo młodym mężczyzną. Chrystus, ten Chrystus zechciał się ze mną spotkać i przekonać mnie, że to nieprawda, że jestem nikim. Że dzięki temu, co On dla mnie uczynił, jest gotów czynić każdego dnia, może być mi przywrócona moja godność. I ja tego zapragnąłem, a On mnie uratował. Dał mi życie jeszcze raz, pozwolił wystartować jeszcze raz. I dlatego Go kocham, i dlatego Mu służę, bo to było dla mnie coś tak niezwykłego, że Chrystus zszedł do poziomu mojej nędzy, mojego taplania się. Aż mnie korci teraz użyć wulgaryzm, ale nie zrobię tego, dlatego że z całego kazania byście tylko to zapamiętali, więc powiem tego mojego taplania się w błocie, kiedy rzeczywiście w pewnym sensie byłem nikim. I ten Chrystus, Bóg, zszedł do mojej nędzy i mnie podźwignął. To mnie rozwaliło na łopatki. To, że Chrystus zechciał być dla mnie kimś tak pokornym. I to powoduje, że od 30 lat jeżdżę i próbuję o Nim komunikować. Nie dlatego, że taki jestem szlachetny, ale dlatego, że Go kocham i jestem Mu wdzięczny. Bo nie jestem w stanie tego zapomnieć, co On dla mnie zrobił. Tak działa pokora. Chrystus jest taki do dziś dnia. Podsumowanie. 5 cech pokory. Pokora to zdrowy rozsądek, albo wynika ze zdrowego rozsądku. Pokora jest piękna. Pokora jest twórcza, pokora jest przekonywująca i wreszcie pokora jest inspirująca. Jednak pokora nie jest rodzajem techniki oddziaływania na innych ludzi. To nie jest tak, że teraz będę udawał pokornego po to, żeby coś ugrać w jakiejś sprawie. To się nigdy nie uda. Można przez jakiś czas udawać pokornego, ale to prędzej czy później, zwykle prędzej niż później, ta pycha po prostu z nas wylezie. I to wylezie ohydnie. I to jeszcze do tego w najgorszych z możliwych okoliczności. I zdyskredytuje nas w oczach innych w sposób haniebny. Pokory nie da się udawać. Pokora to zmienione serce. Twoje i moje. Pokora to służba. Pokora to jest nowa jakość w życiu człowieka, która wynika z tego, co tylko Chrystus może uczynić w życiu człowieka. Apostoł Paweł, jestem fanem Pawła, dlatego go tak często cytuję, napisał w 2 Koryncie, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Pokora jest jakby owocem, efektem tej nowej jakości, tego, że jesteśmy dzięki Chrystusowi nowi. Więc tego się nie da w sobie tak wypracować, że się zepnę i teraz będę pokorny. To jest kwestia nowej jakości, którą czyni we mnie Chrystus. Pytanie, czy czyni? Więc pokora to nie tylko zmiana poglądów, to nie tylko poprawna teologia, to nie tylko poprawne wyznawanie, uwielbianie, właściwy Kościół, przestrzeganie zasad etycznych. To przede wszystkim gotowość służenia innym i uznawanie ich, za wyższych od siebie. Czy taki jestem? Albo czy chociaż chcę takim być? Ten tekst Pawłowy z Filipian ma swój dalszy ciąg, na szczęście. I na koniec go przeczytam. Mam nadzieję, że przypominacie sobie, stanęliśmy w miejscu, gdzie Paweł napisał o Chrystusie, że on uniżył się tak dalece, że został, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Ta wzmianka o śmierci na krzyżu jest ważna, ponieważ to był najbardziej haniebny rodzaj, zabijania, jaki uskuteczniano w ówczesnym Imperium Rzymskim. Tak się zabijało najgorszych złoczyńców. Także to śmierć na krzyżu to nie była zwykła śmierć, tylko to była najbardziej podła śmierć. Więc to jest ważne w tym tekście u Pawła. Więc Chrystus tak dalece się uniżył, że był posłuszny aż do śmierci na krzyżu. I Paweł pisze dalej. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne imiona, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Owocem pokory jest chwała. Ale owocem pokory jest chwała, a nie udawania pokory. Zakończę przykładem, odwołaniem się do takich moich osobistych doświadczeń. Odwoływanie się do osobistych doświadczeń nie jest, bywa ryzykowne, bo nigdy nie wiadomo, co kto z tym zrobi, ale zaryzykuję, tak jak wspomniałem przy okazji mówienia o płycie. Robię się stary. Co mi kto może zrobić? Więc powiem. Kiedyś czytałem, w ogóle jestem zafascynowany taką postacią. Człowiek żył w XV wieku. Był mnichem, nazywał się Tomasz a Kempis. Kojarzycie postać? On napisał taką książkę o naśladowaniu Chrystusa. Tomasz a Kempis, 15-wieczny mnich. I w tej książce między innymi zawarł taką niezwykłą modlitwę. On to chyba zatytułował, o ile sobie przypominam, Litania Pokory. I ja tą jego modlitwę tak sobie zaadoptowałem trochę do swoich potrzeb. I zdarza mi się, że no choćby na przykład jak wyjeżdżam występować publicznie, to zdarza mi się tak modlić. Nie chcę powiedzieć, że tak się modlę każdego dnia, ale chcę powiedzieć, że tak się modlę dosyć regularnie. I to jest chyba, muszę się wam przyznać, najtrudniejsza modlitwa, jaką kiedykolwiek zdarza mi się do mojego Ojca wypowiadać. Ale z drugiej strony to jest chyba najbardziej uwalniająca modlitwa, jaką zdarza mi się do mojego Ojca wypowiadać. Więc zdarza mi się modlić tak. Mówię, Panie Boże, niech inni będą bardziej honorowani niż ja. Niech inni będą bardziej poważani niż ja. Niech inni będą bardziej doceniani niż ja. Niech inni będą bardziej lubiani niż ja. Niech z innymi bardziej się liczą niż ze mną. Niech inni będą bogatsi niż ja. Niech inni sprzedają więcej płyt niż ja. Bylebym tylko ja był takim, jakim Ty chcesz, żebym był. Dziękuję za Waszą uwagę. Amen.